Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
Czwartkowy wieczór w Radiu Tok FM, w studiu zapowiadany gość Bartłomiej Dramczyk, Voyager. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Przedstawiłem cię również innym słuchaczom, którzy po prostu pewnie znają cię również jako Voyagera.
Tak, to ksywa, której używam na tak zwanej scenie komputerowej, właściwie demoscenie, takim specyficznym, właściwie podziemiu artystycznym, które ściśle jest związane z komputerami.
Na co dzień dziennikarz Chip Magazine. Będziemy rozmawiali o zbieraniu i korzystaniu ze starych komputerów, ale najpierw chciałbym cię zapytać o to, od czego się zaczęło w ogóle. No, zaczęło się pewnie od pierwszych komputerów, które były dostępne w Polsce i od miłości do tych komputerów, ale jakbyś opisał w ogóle powstanie demosceny, od czego się zaczęło, więc
scena
od
jest,
początku?
Znaczy scena jako taka to jest tak naprawdę ruch, który zaczął się od piractwa i to jest właściwie najdziwniejsza rzecz w tym wszystkim, że piraci używając właściwie swoich metod pisania fragmentu kodu, który przedstawiał, kto połamał dany program, przygotowali jakby własny odcisk palca, na tym pokazali, że to my zrobiliśmy. A ponieważ miało być to ładne, więc dodatkowo dodawali jakiegoś scrolla, czyli ładnie przewijany napis, ładne logo, kilka ładnych rzeczy. I kiedyś ktoś pomyślał, że przecież, kurczę, nie musimy łamać oprogramowania i być cały czas poza prawem, możemy zrobić z tego po prostu coś ciekawego. Czyli połamać wręcz bariery, które stoją w komputerach, pokazać, że da się zrobić niesamowite rzeczy, nawet na bardzo starej, ograniczonej maszynie. Wtedy oczywiście to jeszcze nie były stare maszyny, no bo to była połowa lat 80., więc te komputery właściwie królowały na rynku. I nagle pojawia się grupa fanatyków, która po prostu dla zabawy pokazuje, że okej, pokażemy ci, że możemy wyświetlić coś poza ramką, która jest do tej pory była wielkim ograniczeniem. I tak dalej, od słowa do słowa, od spotkania do spotkania okazało się, że można z tego zrobić konkurencję, można konkurować na polu muzyki, można konkurować na polu właśnie dem, które tutaj nie znaczą tyle, że jest to demonstracyjna wersja, tylko coś ciekawego pokazuje na ekranie. Stąd i demoscena. Banda ludzi, która po prostu bawi się w efekty na komputerach.
No i robi to dość skutecznie od ładnych kilkunastu lat. No, organizuje zloty, imprezy, no i cały czas jest ze sobą w stałym kontakcie, a nawet takie mini festiwale, można powiedzieć.
Te festiwale, właściwie większość tych festiwali w tej chwili rozgrywa się w całej Europie. To znaczy jest to jakby europejska sztuka rdzennie. Ona gdzieś pochodzi z krajów skandynawskich, bo tam się najwięcej działo na początku. Natomiast my w Polsce mamy aż 3 imprezy w tym roku. W tym roku są atarowskie Głuchołazy, które dzieją się właśnie w takiej miejscowości, komodrowska impreza, która nazywa się Silesia Party, no i oraz małe party w Warszawie, które nazywa się River Wash i odbędzie się we wrześniu.
O tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od twoich komputerów, od tych, które rozbudowujesz do dzisiaj, bo jesteś posiadaczem C64, Commodore 64 i Amigi. Jaka to jest Amiga?
Amiga to jest właściwie kilka Amig. Ta najszybsza to jest po prostu wbudowana w Tower Amiga z dwoma procesorami, bo takie też pojawiły się. To znaczy były taka hybrydowa karta, która miała jednocześnie procesor PowerPC i Motorola na pokładzie. Do tego karta graficzna, kilka rozszerzeń, karta dźwiękowa, które też nie były wcale tak łatwo dostępne. Tak naprawdę jest to całkiem rozbudowany w tej chwili wyjątkowo kosztowny komputer. Ale warto było, bo jednak po prostu ma to swój styl, działa to w zupełnie inny sposób niż teraz współczesne komputery.
Bartek, bo powiedzmy o tym, że ta miłość do starych komputerów ma dla mnie trochę coś z miłości do starych samochodów. To nie ma być tylko i wyłącznie gadżet, który stoi ładnie, oldschoolowo wygląda, ale to ma być coś, co dzięki temu, że użyję takiego słowa z branży właśnie motoryzacji, tuningujemy te samochody, podobnie w pewien sposób tuningowane są komputery.
To prawda, że te stare komputery stały się pewną formą właśnie takiego gadżetu i eksponatu dla kolekcjonerów, bo rzeczywiście komputery w takim idealnym stanie, takie maszyny sprzed 20-25 lat zachowane w takim stanie fabrycznym, są bardzo poszukiwanym towarem. No. Może trochę niesłusznie, bo one później po prostu zalegają w folii gdzieś w magazynie, może czasem gdzieś pojawią się w jakimś muzeum. Natomiast są bezużyteczne, bo tak naprawdę ta maszyna rzadko jest podłączana do prądu, no bo wiadomo, jest w takim stanie, że nie warto jej niszczyć. Natomiast użyteczność tych maszyn objawia się chyba w tym, żeby z nich wciąż korzystać.
Żeby je rozbudowywać.
Tak, między innymi. I właśnie w tym szaleństwie, to znaczy metody już dawno nie ma tak naprawdę. Powiedzmy, że to szaleństwo dotarło już do takiego poziomu finansowego, że większość rozszerzeń bardzo często przewyższa koszty samego komputera. W Polsce mamy naprawdę kilka grup ludzi, którzy rozbudowują przede wszystkim kilka maszyn. Najlepiej rozbudowaną w Polsce maszynę maszyną jest małe Atari. I to jest właściwie nieprawdopodobne. Ta maszyna doczekała się takiego zestawu rozszerzeń, że właściwie, no, powiedzmy, że to, co jest w środku, to jest jeszcze więcej elektroniki niż było w oryginale. Do tego dochodzi na przykład dwa układy audio, żeby była stereofonia. Kovox, który pozwala odtwarzać próbki dźwięku, tak jak na troszeczkę większych komputerach, bo te stare nie potrafiły grać takimi normalnymi próbkami dźwięku. Oprócz tego można jeszcze do tego dostawić nieco lepszy procesor, można go troszeczkę dopalić, dodać megabajt RAMu, co było nieprawdopodobne w maszynie, która miała 64 kilobajty. Tych rozszerzeń jest znacznie więcej. Chyba największym domem tego Atari jest w tej chwili zbudowana także przez Polaka karta graficzna. Normalna karta graficzna wbudowana w małe Atari, która naprawdę daje niebanalne możliwości. To samo się dzieje z Commodorem, choć większość rozszerzeń też nie pochodzi z Polski, ale tu też mamy jedną wielką zasługę. Projekt Polaka, niejakiego Kisiela, który zrobił Commodora 64+, także z zestawem rozszerzeń. Do tego jeszcze rozszerzenie do Spectrum z kartą pamięci, na której można po prostu przechowywać gry i uruchamiać je bezpośrednio z karty pamięci. Tego jest znacznie więcej. Tego sprzętu tak naprawdę powstało dużo, dużo więcej i są wręcz specjalne, duże firmy specjalizujące się w tym. Między innymi Individual Computers, to niemiecka firma, która robi często bardzo zaskakujące przystawki. Jedna z nich to jest na przykład Catweasel. Specyficzny sprzęt właściwie dla ludzi, którzy muszą przenosić dane na dyskietkach i chcą to zrobić na PC-cie. To jest karta PCI podłączana do PC-ta, która pozwala, krótko mówiąc, podpiąć zwykłą stację dyskietek i nagrywać na niej na przykład gry na Amiga, co jest niemożliwe na zwykłej stacji dyskietek w PC-cie. Oprócz tego ta karta ma jeszcze kilka innych ciekawych cech, jak na przykład porty joysticków, takie standardowe jak w starych komputerach. I jeszcze gniazdo do klawiatury, na przykład można podpiąć klawiaturę od Amigi po to, żeby pracować na niej komfortowo na PC-cie. Albo w emulatorze.
A powiedz, do której z tych maszyn masz większy sentyment? Pytam, bo zawsze rozmawiamy o Amigach i o Commodore 64, ale myślę, że za chwilę jeszcze przynajmniej parę słów o ZX Spectrum, prawda? Ale najpierw o tych dwóch, do których masz największy sentyment, a potem powiemy o tym, co się stało i kto najmocniej rozbudował Spectrum.
Odpowiem tak. Kiedyś dawno temu pracowałem w takim magazynie, który nazywał się Commodore Amiga. I w połowie mam na pewno respekt dla tego komputera i tak samo w połowie dla drugiego. I dla wszystkich pozostałych tak samo, bo widać po prostu nakład pracy i widać po prostu te niesamowite historie, które stały za powstaniem tych maszyn. To nie jest taka przemysłowa produkcja, jak teraz współcześnie po prostu płyta główna do PC. To jest po prostu produkt, który często był bardzo mocno przemyślany i przygotowany przez jakiegoś konstruktora, tu szczególnie znanego na przykład Sir Clive'a Sinclaira, właściwie autora Spectrum, który także był znanym brytyjskim wynalazcą, po prostu. On myślał o wielu dziwnych, zaskakujących rzeczach także poza komputerami. To on projektował m.in. przenośny telewizor, przenośny składany rower i tak dalej. Więc ci ludzie bardzo często, tak samo jak zaskakującą historią jest to, że ta sama osoba, która przyczyniła się do zaprojektowania małego Atari, niejaki pan Jane Miner, był także projektantem Amigi. Więc widać było po prostu, jak wielki miał wpływ na te komputery w tamtych czasach. Zresztą Amiga była tak wielkim hitem, podobnie jak małe Atari, że do dziś jeszcze o niej słychać, chociaż no już mało kto tego używa.
Czyli twoje sympatie są rozłożone dokładnie po połowie między Amigą a Commodore'a. Jak jest na polskiej demoscenie? To znaczy, czy tutaj również są jakieś takie, no można powiedzieć, bitwy w przenośnym tego słowa znaczeniu między zwolennikami.
Znaczy tak, te bitwy na początku rzeczywiście były bardzo ostre, to znaczy pomiędzy właściwie komodorowcami a atarowcami, później pomiędzy amigowcami a atarowcami, a wręcz pecetowcami, by tak się nazywało wszystkie te grupy po kolei. No może nie były to regularne wojny jak na stadionie, ale było blisko tej atmosfery.
Ale wojny w sieci, tak?
W sieci też, no jeszcze czasem się zdarzają, tylko że w tej chwili to tak naprawdę jest to wojna na produkcję, jeżeli chodzi o scenę. Pokażcie coś zaskakującego na tej maszynie. Pokażcie, jak to działa. Więc właściwie wszystko przeniosło się na... Może te możliwości nie są do końca porównywalne, bo te maszyny, każda z nich jest specyficzna. Każda jest w zupełnie inny sposób skonstruowana. Więc mówienie o tym, że coś, że jajko jest lepsze od kury albo coś w tym stylu, to jest bzdura. To są tak naprawdę zupełnie inne konstrukcje, które mają pewne swoje ograniczenia. Natomiast te wojny jakby przybrały bardziej rozsądny charakter. To jest właściwie już widać w tej chwili, że jest to zabawa i zawsze taka była, choć kiedyś może było bardzo nieprzyjemnie z wielu powodów. Natomiast te sceny są jakby rozdzielone. Scena komodorowa to jest coś zupełnie innego niż scena atarowska. Zazwyczaj komodorowcy nigdy nie jeżdżą na atarowe imprezy i na odwrót. To jest jakby po prostu naturalny podział względem...
Czyli ty jesteś podwójnym agentem. Pewnie z kilku podwójnych agentów.
Pewnie tak. No, być może tak jest, ale to, no, nie czuję się jak podwójny agent. Po prostu, no...
Ja mówię o tym oczywiście żartobliwie, ale no, i w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jak powiedziałem, swoją miłość i przywiązanie jakby po połowie rozdzieliłeś na te obie maszyny.
Tak? Po prostu po tylu latach już nie myśli się w kategoriach maszyn.
Co jest
po
lepsze.
Prostu, tak, bo jednak człowiek chciałby poznać także to, co było no, kiedyś, no, być może u naszego wroga, a tak naprawdę teraz chciałby się no, nadrobić te lata, które się no, w pewnym sensie straciło, siedząc tylko przy jednej, dwóch maszynach.
Mhm. Bartek, wy jesteście bardzo hermetycznym towarzystwem z tego względu, że ci ludzie musieli mieć jakiś kontakt z komputerami w połowie lat 80., pod koniec lat 80., którzy dzisiaj rozbudowują Amigi i Commodore. No, i pewnie już inni nie będą mogli, nie będą mieli szansy do was dołączyć no, z powodów oczywistych.
To wcale nie jest aż takie trudne. To znaczy oczywiście wymaga to pewnej wiedzy i pewnego zaangażowania, ale zdarzają się naprawdę zupełnie nowe osoby.
Które dołączają
tak,
do tego.
Tak jest. Znaczy między innymi osoba prowadząca dosyć popularny, może akurat nie w Polsce, ale przede wszystkim na Zachodzie, serwis modules.pl, niejaki Aceman. To jest człowiek naprawdę dużo młodszy ode mnie, który po prostu nagle to odkrył. Stwierdził, że w tym jest coś ciekawego. On po prostu zaczął słuchać tych specyficznych modułów muzycznych, które niegdyś były pisane przede wszystkim na Amigach, bo to od tego się zaczęło. I odkrył w tym specyficzny styl, co go do tego stopnia zafascynowało, że zbudował jeden z najciekawszych serwisów właśnie poświęconych takiej muzyce. Co więcej, ta muzyka jest po prostu dostępna za darmo. Wystarczy dobry odtwarzacz i można odsłuchać całą masę dokonań ludzi, którzy pracowali kiedyś tam na Amigach i robili naprawdę niezwykłe rzeczy. Zresztą takich serwisów audio związanych ze sceną jest bardzo dużo i to, co jest specyficzne i właściwie bardzo miłe ze strony sceny, to wszystko jest dostępne za darmo. W tym jakby nie ma zupełnie komercji, co właściwie no, wciąż nawiązuje do tego pierwszego okresu, który był związany z piractwem. Teraz scena jakby otworzyła się na to i rozdaje całą tą swoje formy sztuki, jak tylko może i każdemu, kto tylko chce. Oczywiście trzeba tylko poszukać.
Można to ściągać i można no, mieć na swoim nawet PC-cie, tak? I
tak,
sobie odsłuchiwać.
To jest absolutnie legalne. Oczywiście w tym nie ma żadnych, znaczy prawa autorskie być może obowiązują, ale nie ma tutaj żadnych opłat, żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. To wszystko jest po prostu rozdawane i to tak ma działać. To znaczy takie są założenia, że wszystkie produkcje na wielkich imprezach, właśnie takich jak niemiecki Breakpoint, to wszystko, co potem pojawia się, czyli wszystkie produkcje, dema, animacje, grafiki, muzyki, zdjęcia, wszystko to leży w ogólnie dostępnych serwisach, które można ściągnąć, obejrzeć.
A powiedz, co dzieje się na takim Breakpointie? Jak wygląda taka impreza, na którą przybywa około, jak powiedziałeś, tysiąca osób z całej Europy.
Przede wszystkim jest to po prostu niesamowita mieszanina kulturowa. Po prostu spotyka się wszystkich, często spotyka się takie własne sławy z dzieciństwa od takich ludzi, którzy zrobili takie demo i po prostu z nimi siedzi się, rozmawia. To jest po prostu nieprawdopodobne, kiedy spotyka się no, właściwie takich pewnych idoli, którzy są okazują się zupełnie zwyczajnymi ludźmi, tak samo jak my. To, co najważniejsze, to, co jest kwintesencją jakby tego spotkania, to jest właśnie konkurencja. To znaczy konkurowanie na wielu polach, przede wszystkim DEM, czyli tak jakby najważniejszej kategorii, ale także w bardzo ograniczonych. To znaczy oczywiście w tej chwili jakby dominuje na tym wszystkim PC, bo to logiczne, że najłatwiej pisać produkcję na PC-ta. Natomiast robi się także produkcje, które są całkowicie zaskakujące no, z punktu widzenia programistów. Na przykład intra, czyli rzeczy, które mają się na przykład zmieścić w rozmiarze 4 kilobajtów i coś ciekawego wyświetlić. No więc wyobraźmy sobie teraz fotorealistyczny krajobraz górski, który został wygenerowany przez kod, który ma raptem 4 kilobajty. No z punktu widzenia wielu programistów jest to nieprawdopodobne i niemożliwe, natomiast no, są tacy, którzy po prostu tak mocno pracują nad tym kodem, że chcą uzyskać efekt, który zaskoczy wszystkich. Wciąż jeszcze o to chodzi. Konkurencja jest strasznie trudna, bo tak naprawdę... ten cały mechanizm konkurowania, zliczania głosów, potem tak naprawdę oceniania prac jest dopracowany i wypracowany przez wiele lat. Może nie jest do końca idealny, bo tak naprawdę głosuje cała publika, która jest na takiej imprezie. Natomiast jest z kim konkurować. Naprawdę wiele prawdopodobnie współczesnych sław muzycznych mogłoby szybko odpaść w przedbiegach.
O demoscenie muzycznej może jeszcze porozmawiamy kiedy indziej, bo warto do tego wrócić, bo jest to temat niezwykle szeroki. Ja kiedyś no, zanurzyłem się, tak bym powiedział, w audycji, w której prezentowane były dokonania właśnie demosceny, między innymi znany ci zapewne Konrad Kucz. No jest jednym, można powiedzieć, no nie chcę używać wielkich słów, ale ciekawych postaci, że użyję takiego eufemizmu, z kolei może zbyt małego słowa dotyczącego tej sceny i to są zupełnie niezwykłe produkcje, które pewnie powinny mieć swoje miejsce w eterze. Ja jestem o tym przekonany, natomiast wiem, że to był bodaj jednorazowy projekt i prezentacja kompozycji właśnie Konrada Kucza.
Tak naprawdę sposób jakby prezentacji, scena rozdaje to wszystko, więc jest to bardzo łatwo dostępne, jeżeli oczywiście ktokolwiek chce po to sięgnąć. Natomiast jest wiele takich sław, które tak naprawdę później zabłysły w zupełnie innych miejscach. Tak? Wiele produkcji jest mocno powiązanych ze sceną, między innymi w świecie gier, bo po prostu wielu muzyków, którzy kiedyś tam coś pisało, w tej chwili pracuje jako po prostu poważni autorzy, programiści. Wiele takich osób tak naprawdę pracuje, chociaż z drugiej strony scena jest na tyle chaotycznym zjawiskiem, że no, wiele firm nie chce zatrudniać scenowców, bo oni są po prostu leniwi. To jest też zaskakujące.
Chodzą własnymi ścieżkami.
Tak, chodzą. Jest dużo takiego indywidualizmu i to widać po prostu, szczególnie po charakterze imprez, po tym, że one są bardzo mocno spontaniczne. Więc czasami wiele rzeczy dzieje się po prostu cudem. Nie ma co to dużo mówić. To nie są imprezy, które są mocno sponsorowane, mocno nagłośnione, często są zamknięte i bardzo kosztowne.
Bartek, powiedzieliśmy słuchaczom, że wrócimy na moment do ZX Spectrum i to jest ten moment. Zostawmy na moment Amigę i Commodora. Powiedzmy o tym, kto najbardziej i w jakim miejscu świata i dlaczego twoim zdaniem właśnie nastąpiła rozbudowa tej maszyny.
Znaczy Spectrum jako maszyna została bardzo szybko sklonowana, bo po prostu kiedyś te nasze państwa tak naprawdę byłego bloku komunistycznego, o tym mówię, po prostu kopiowały bezczelnie technologie, które ktoś kiedyś wymyślił. Chodzi o Brytyjczyków i chodzi o oryginał, czyli ZX Spectrum. Spectrum doczekało się tak wielu klonów w każdym właściwie z państw europejskich, szczególnie w Polsce, Rosji, Czechach, że te klony zupełnie nie przypominały pierwowzoru. Taka współczesna, prawie współczesna wersja Spectrum rosyjska, to jest maszyna, która jest naprawdę nieźle wyposażona i mocno odbiega od standardu, chociaż wciąż jest to taki właśnie dokładny Spectrum, na którym większość starych programów po prostu będzie działać. To też dema, które w tej chwili powstają, to są rzeczy nieprawdopodobne. To są właściwie ray tracing, to są rzeczy, które po prostu nie powinny się zdarzyć na tym komputerze, ale owszem, ta maszyna jest trochę rozbudowana. W Polsce ten przebieg był troszeczkę inny, bo Spectrum tak naprawdę nie doczekał się takiej rozbudowy i takich rozszerzeń. Właściwie zostało to w jakiejś takiej niezmienionej formie, jak te ostatnie wersje plus 2, plus 3 z dodatkowym układem dźwiękowym i 128 kB RAM-u. Natomiast pojawiły się ciekawe rozszerzenia, właśnie takie jak DIV IDE, które można kupić na przykład na aukcjach internetowych. Rozszerzenie, które kosztuje około 350 zł, za to pozwala spokojnie pracować na tej maszynie, nie korzystając na przykład z dyskietek czy równie męczącego magnetofonu. Otóż to urządzenie po prostu zostało wyposażone w interfejs do karty pamięci. Wystarczy na tą kartę przegrać pliki zawierające oprogramowanie na Spectrum i korzystać, ładować je na Spectrum tak, jakby były po prostu to gotowe pliki, które wybiera się z katalogu. Jednym słowem...
Działa to w tej chwili zupełnie nowocześnie.
Tak, działa to nowocześnie, chociaż maszyna jest ta sama. Tutaj w środku Spectrum nic się absolutnie nie zmieniło.
Pamiętam tę historię, przepraszam, pokuszę się o takie wspomnienie z lat 80. wgrywania gier właśnie z jakiegoś starego Grundiga i siedzieliśmy z zapartym tchem, czekaliśmy, czy ta gra się wgra, czy może nie wgra, się nastąpi jakiś błąd i trzeba będzie zaczynać od nowa. Wszystko działo się właśnie na jakiejś kasecie stilonowskiej.
My możemy się pochwalić tym, że u nas nawet w naszych rozgłośniach radiowych kiedyś były nadawane programy na Spectrum, co w całej Europie było nieprawdopodobne i nikt to nie mógł uwierzyć, szczególnie jak opowiadamy tą historię.
Tak, po prostu się działo się przy radiu i zgrywało się dźwięki, które brzmiały mniej więcej
jak pracujący wczesny modem, który kiedyś sobie poszumiał troszeczkę. Oczywiście było to strasznie
irytujące.
I wtedy
nagrywało się to, prawda? Można było to zgrać.
Tak, można było to zgrać, natomiast było to o tyle irytujące, że wystarczyło troszeczkę przesunąć skos głowicy w magnetofonie, wystarczyło jakieś przepięcie w sieci elektrycznej i po sprawie. Low error i mamy skos głowy. To znaczy Spectrum nie było aż tak wrażliwe na to. Zdecydowanie gorzej działo się w wypadku wczytywania programu z taśmy na Atari. To było naprawdę te 15 minut, oby tylko ktoś nie zadzwonił do drzwi, oby nic się nie stało. I rzeczywiście tak to kiedyś wyglądało. Było to na swój sposób fascynujące i ciekawe. Zresztą te komputery były jakąś zupełnie niezwykłą rzeczą w tym świecie, kiedy no, powiedzmy, no, byliśmy wychowani w czasach, kiedy widzieliśmy ledwo co raczkujące zegarki elektroniczne, no i pierwsze kalkulatory, a dokładnie, tu nagle pojawia się maszyna, która potrafi dużo, dużo więcej. Więc no, ta fascynacja dla wielu ludzi, ten bakcyl zadziałał od razu i trudno było się od tego odczepić.
I to były właśnie początki demosceny również, można
tak,
powiedzieć.
Tak, to znaczy, to się już gdzieś tu pojawiło. To znaczy, trudno dokładnie określić, jak to się zaczęło, chociaż są dosyć poważne opracowania na ten temat i gdzie, bo są i produkcje pisane na bardzo starego Apple'a 2 z 78 roku, więc to były rzeczy, które już zaczęły się kiedyś tam dawno temu gdzieś tam krystalizować. No. Natomiast no to gdzieś chyba na początku lat 90. to już zaczęło istnieć jako scena.
Bartku, przyniosłeś do studia kilka bardzo ciekawych gadżetów, pudełek. Tak? Tak, w środku są gadżety i chciałbym, żebyś o nich opowiedział, ponieważ zadałeś mi pytanie przed rozpoczęciem naszej audycji, co to jest. No, zorientowałem się, że jest to software do Amigi, ale zapytałeś mnie, kiedy został wyprodukowany. No i tutaj już nie pokusiłbym się o odpowiedź, więc opowiedz, jak to się dzieje, że te software'y właśnie wciąż powstają.
To pudełko, które trzymałeś w dłoni, to ten Amiga OS 4.1 został wyprodukowany w 2008 roku. To jest świeża wersja systemu operacyjnego przystosowana na specjalną płytę główną. To się nazywa SAM 440 EP. Jest to po prostu standardowa płyta główna, którą da się wstawić do dowolnej obudowy, podpiąć zwykły dysk seria lata, czyli tak naprawdę zestaw normalnych, współczesnych urządzeń, dobudować zasilacz, napęd DVD i uruchomić. Tak naprawdę ten system operacyjny ma wszystkie cechy starego amigowego workbencha, bo to właściwie o to chodzi. Cała platforma została skonstruowana właśnie po to, żeby pracować na tym systemie operacyjnym sprzed lat. Natomiast no, o co w tym wszystkim chodzi, bo to jest nieprawdopodobne, żeby ktoś, to znaczy jest to jakby zupełnie inna ścieżka rozwoju niż z rozszerzeń sprzętowych, bo jest to zupełnie nowy sprzęt w stosunku do starych, klasycznych Amig.
Tak.
Chodzi tak naprawdę o zapewnienie wystarczającej ilości mocy obliczeniowej, żeby na tym systemie operacyjnym dało się komfortowo współcześnie pracować. Oczywiście nie będą to tak doskonałe narzędzia, jak większość aplikacji pisanych w tej chwili, bądź pod Linuxa, czy dla Windows. Z tego prostego powodu, że tych programów jest po prostu mniej i nie ma takiego zapotrzebowania. No, po prostu nie opłaca się tego pisać. Natomiast te projekty mają jakby na celu przygotowanie takiej fajnej, zamkniętej platformy dla fascynatów, które oczywiście to wszystko kosztuje i to niemałe pieniądze, więc tak naprawdę, żeby się bawić w takie rzeczy, no to trzeba niestety
trzeba
dużo
determinację.
Wydać. Trzeba być mocno zdeterminowanym. Natomiast ta zabawa pozwala do dziś pracować z aplikacjami znanymi na Amidze, z jakimś starym, nie wiem, edytorem tekstu, który się uwielbiało, na przykład Cygnus Editor, to był, jak to było pięknie napisane na pudełku, pierwszy edytor tekstu dla profesjonalistów. Zresztą był doskonale zrobiony i ja też mam ogromny sentyment, bo kiedyś po prostu uczyłem się na tym pisać.
Nie pamiętam już go niestety.
Było tak, było to jeden z najpopularniejszych edytorów takich czysto tekstowych swojego czasu, na którym po prostu doskonale się pracował. I tyle. Był doskonale zorganizowany, szczególnie wszystkie tajemnicze skróty klawiszowe, które łatwo było opanować i cała masa po prostu wygodnych funkcji, no, które pozwalały no, zaistnieć temu edytorowi nawet dziś. Ten edytor także jest rozwijany do dziś. I wiele takich innych aplikacji, no, do których po prostu zdążyli się no, wszyscy użytkownicy Amigi przyzwyczaić. Zresztą Amiga jako taka, to znaczy oczywiście istnieje oficjalna firma Amiga, która cały czas rozwija ten system operacyjny, ma swoje grono zwolenników, którzy też spotykają się między innymi w Warszawie. Natomiast ma też swojego klona, który jest, co zaskakujące, rozwija się nawet, to powiedziałbym, troszeczkę lepiej niż Amiga i szybciej.
I nie w Rosji.
I nie w Rosji. Co więcej, to znaczy sam sprzęt jest, nie pamiętam, gdzie jest produkowany, to znaczy te komputery nazywają się Efika i Pegasus. To też są specjalne platformy sprzętowe, które doczekały się konkurencyjnego dla tego systemu operacyjnego rozwiązania, które nazywa się z kolei Morphos. I co ciekawe, właśnie znaczna część tego systemu operacyjnego powstaje w Polsce. Mamy wielu programistów, którzy po prostu hobbystycznie rozwijają ten system operacji.
No właśnie, ty na swoim retroblogu, na swoim blogu, którym dużo miejsca poświęcasz starym komputerom, ale nie tylko, piszesz o pewnych sukcesach polskich programistów. Opowiedz o nich pokrótce, o tym ostatnim temacie 4.3.2.1, teraz Polska, znaczy, na swoim
to
blogu.
To tak naprawdę tych prac polskich było troszeczkę więcej na Breakpoint. Znaczy Breakpoint w tej chwili jest uznawany za jedno z największych największych parties, takich demo parties na świecie i chyba jest najbardziej prestiżowe. Z tego powodu zaistnienie na nim, szczególnie na czołowych pozycjach, to jest duże osiągnięcie. No może w tym roku nie były to tak dobre produkcje jak w zeszłym roku, czy dwa lata temu, kiedy było kilka naprawdę szokujących dem.
Czyli pewien regres zaobserwowałeś.
Tak, był pewien regres, tak, ale pojawiło się kilka produkcji, które no po pierwsze, mimo wszystko warto było to wszystko jeszcze raz zobaczyć, warto było pojechać. Ale oprócz tego pierwsze, czwarte, trzecie, drugie i pierwsze miejsce Polaków. Czwarte w grafice na Commodore 64, zaraz potem trzecie miejsce w Acemana w tak zwanych old school muzyczkach EXE. To jest taki konkurs, w którym cały plik, który odtwarza muzykę, musi się zmieścić w 32 kilobajtach i jeszcze musi działać na określonej platformie. To znaczy akurat w tym wypadku była to rzecz działająca na zwykłej 500-ce cała muzyczka. Mhm. Więc gratuluję Acemanowi trzeciego miejsca. No i oprócz tego ja już nie pamiętam, co tam było. Tam było jeszcze...
Drugie miejsce, podobnie jak na zeszłorocznym
Drugie miejsce Amigowego demo. Tak, to też jest polski zespół. Polski zespół, muzyk Heiser, do tego grafik Ubik i niejaki kierownik, który jest koderem tego. Bardzo ładne demo zrobione na po prostu standardową Amigę. Naprawdę pięknie to wyglądało. Szkoda, że przegrało z pierwszym miejscem, które wcale nie było aż tak dobre. Mhm. Tak na mój gust. No i jeszcze pierwsze miejsce też polskiego zespołu w demach, czyli jakby najistotniejszej konkurencji w tym wszystkim. No to była bardzo fajna robota właściwie dwóch koderów.
Mr. Acryl i Macu.
Tak, Mr. Acryl i Mac, dokładnie. No to, co zobaczyliśmy na ekranie, było naprawdę na tyle dobre w porównaniu z resztą, że też warto było po prostu usłyszeć, że dostali pierwsze miejsce. Mhm.
Rozumiem, że ich pracę można obejrzeć.
Można je pobrać, obejrzeć, uruchomić. To jest tak naprawdę wersja wykonywalna pod Windows. Jest także wersja Wavi, którą też można ściągnąć po prostu z serwisów scenowych. Mhm.
Kto przyznaje te nagrody? Jak wygląda jury? Jak wyglądają prace jury na Breakpoint?
Tak naprawdę prace jury są jakby zliczane przez automat. To znaczy jury nie ma. Znaczy jest pewna selekcja prac, to znaczy odrzuca się pewne...
Czy są jakieś kryteria?
Są pewne kryteria. Znaczy przede wszystkim większość prac oczywiście nie można, może zawierać wiele treści w tym. No, po prostu są one w pewien sposób cenzurowane, ale nie chodzi tutaj o jakąś cenzurę artystyczną, tylko po prostu o takie niedozwolone typowe treści, no, łamiące jakieś normy obyczajowe. Mhm. Oprócz tego oczywiście są selekcje, szczególnie w pracach muzycznych, których jest bardzo dużo i wysłuchanie, nie wiem, 60 czy 70 muzyczek, które zazwyczaj się pojawiają, no jest po prostu niemożliwe nawet na tak dużej imprezie, bo po prostu wszyscy uczestnicy szybko wybiegliby z sali. Więc ta selekcja jakby wybiera około 10-15 utworów i tylko one zostają puszczone. Po prostu. No trzeba się zgodzić. No, jest to jeden pewien kompromis będąc na takiej imprezie. I oprócz tego to jest koniec tak naprawdę działania jakby selekcjonerów, którzy pozostawiają resztę uczestnikom. Po obejrzeniu wszystkich prac dostają się oni do elektronicznego systemu głosowania i oddają głosy na wybrane przez siebie produkcje. I w efekcie, no oczywiście jest to dobrowolne, nikt nie jest przymuszany do głosowania, więc wszyscy, którzy zagłosują, jednym słowem przyczyniają się do tej puli jury, która zaczyna jakby, no cała publika działa tutaj jako jedno wielkie jury. Mhm.
Bartłomiej, ten OS do Amigi to nie jedyny gadżet, który ze sobą przyniosłeś. Opowiedz również o kolejnych niezwykle ciekawych. No właśnie.
Kolejna zabawka, o której zdążyłem wspomnieć właśnie, ten Catweasel, właściwie karta PCI przygotowana do peceta, która jest przygotowana z myślą właśnie o takich użytkownikach, którzy chcą odczytać dyskietkę lub zapisać amigową dyskietkę na pececie. Dodatkowo mogą wstawić do tej karty dwa stare układy z Commodore 64 SIDy, czyli po prostu pod emulatorem odsłuchiwać muzyczki w takiej normalnej jakości, bo SIDa bardzo trudno emulować na pececie. Nie da się tego zrobić software'owo porządnie, dlatego że ten układ jest wyjątkowo specyficzny. No i jeszcze czwórka wyjść z tyłu tej karty, czyli dwa porty joysticków, wyjście audio właśnie z SIDA, porty takich klasycznych joysticków do zwykłego Commodora i oprócz tego port na zwykłą amigową klawiaturę, więc jak chcemy używać pod emulatorem amigowej klawiatury, proszę bardzo. To jedno z wielu rozwiązań, które właśnie ta firma Individual Computers proponuje właśnie użytkownikom takich komputerów. Zdecydowanie najciekawsze są rzeczy, które oni robią wciąż do Commodore 64. O, w takim kawałku elektroniki, zupełnie niepozornym, kilka układów na krzyż, Udało się umieścić wszystko, co jest potrzebne, no, do tego, żeby swobodnie manipulować informacjami na Commodore. Otóż tutaj jest po prostu slot na zwykłą kartę pamięci. Co prawda ona nie do końca działa tak, jak powinna, bo pozwala tylko na przegranie tych danych na dyskietkę i dopiero ich odtworzenie ich stamtąd, natomiast pozwala na łatwe przenoszenie danych na Commodore 64. To po pierwsze. A po drugie ma jeszcze bardzo ciekawy port rozszerzeń. To znaczy to puste miejsce w tej karcie jest przygotowane na to, żeby albo dobudować sobie po prostu odtwarzacz MP3, albo dobudować port ethernetowy. Krótko mówiąc, podpiąć starego Commodore 64 do sieci. Mhm. I to da się zrobić. Tak naprawdę da się połazić po sieci z Commodore 64. Mhm. Zresztą taką, kiedyś opowiadali o tym Niemcy w swoim jednym z programów popularno-naukowych. Postawili takiego Commodore 64 w jednej z dużych sieci marketów elektronicznych i próbowali go wcisnąć ludziom za jakieś 350 euro. Kilka osób prawie, że przekonali. To znaczy ta maszyna razem z jakąś dobrą grą wciąż jest na tyle atrakcyjna, że jeszcze można by pomyśleć o tym, dzieciaki mogą się na tym całkiem fajnie bawić. Szczególnie, że jak przekonało nas o tym Wii, to wcale nie najlepsza grafika jest gwarancją jakby doskonałej zabawy. Wiele z tych tytułów, szczególnie takich naprawdę topowych tytułów z gier, wciąż naprawdę wciąga i to niesamowicie. Znaczy taka retro klasyka gier ma wręcz cały własny nurt w sieci. Jest cała masa freeware'u, który po prostu odtwarza stare tytuły.
Przypomnij te najbardziej takie zapadające w pamięć, najbardziej kultowe stare tytuły.
Kultowe? Lemmingi na przykład. Mm-hmm. Oprócz tego cały Frogger, powiedzmy, szczególnie na Atari. River Ride.
Tak.
Cała masa gier, których tak naprawdę mógłbym siedzieć w tej chwili wymieniać. One są do znalezienia w sieci. Oczywiście po tylu latach to nie jest już tak ładne, bo zmieniła się trochę nasza percepcja i widzimy trochę inaczej
tę grę.
Tak. Jesteśmy troszeczkę bardziej rozleniwieni i przyzwyczajeni do doskonałej grafiki. No, ale czasem po prostu warto zrobić krok wstecz i przyjrzeć się temu, jak właściwie amatorzy, bo większość z tych produkcji to były produkcje amatorów, jak amatorzy doskonale przemyśleli niektóre rzeczy, szczególnie takie gry jak na przykład Montezuma Revenge na Atari. Mhm.
Czyli ta moda na stare komputery to jest pewnego rodzaju również, można powiedzieć, historia. To jest pewnego rodzaju historia, która dla was, dla ludzi, którzy je rozbudowują, którzy z nich korzystają, jest wciąż jakby żywa, ale to jest również pewnego rodzaju dwadzieścia kilka ładnych lat tego, co się ostatnio działo, albo od czego zaczynały się
Na pewno trzeba pamiętać i te pierwsze stare produkcje i te najnowsze, bo przepaść po pierwsze technologiczna, która się pojawiła pomiędzy tym pierwotną maszyną i pomysłami, jakie nam były tak naprawdę rozszerzeniami z zupełnie koszmarnymi przystawkami, jakie pierwotnie powstawały, a tym, co powstaje współcześnie, jest gigantyczna. To jest tak duża przepaść, że właściwie trudno porównywać nawet tą starą maszynę ze starymi aplikacjami, starymi grami z tym, co dzieje się współcześnie. Nawet współczesne gry, bo powstaje wiele tytułów gier pisanych od tak hobbystycznie na te platformy. Jedną z takich gier chyba by to powstało bodajże w 2000 lub 2001 roku była gra Newcomer na C64. Taki rasowy RPG zrobiony na Commodore. Niesamowicie przygotowany, niesamowicie opracowany. Zajmował to tyle stron dyskietek, że nawet nie próbuję tego wymienić. Bodajże 18 stron dyskietek, co samo w sobie było niezłym koszmarkiem. Natomiast była to gra, która po prostu w takich czasach Commodore 64 prawdopodobnie by nie zaistniała. Była za duża, wymagała zbyt dużego nakładu pracy. Prawdopodobnie nikt jeszcze nie miał takich narzędzi jak współcześnie. Więc efekt jest taki, że tak naprawdę te stare maszyny też trochę korzystają jakby z tej całej otoczki współczesności, rozbudowanych aplikacji, prostoty tworzenia. Oczywiście wymagają też od twórców pewnych ograniczeń. No wiadomo, grafika w takich maszynach miała góra 8 kolorów, na przykład 8-16 kolorów w Commodore 64. W Amidze używało się standardowo w grach 32 kolorów. Dopiero później pojawiły się gry wykorzystujące troszeczkę więcej. Więc tak naprawdę też jest sztuką tworzenie pewnych rzeczy właśnie na starych platformach. Ta sztuka ograniczeń.
Przed nami jeszcze jedna miła rzecz, właściwie instrument. Opowiedz
o nim. To jest rzecz, którą jak rozmawiałem niegdyś właśnie z producentem, właściwie autorem tego rozwiązania, Węgrem. Hardseat jest urządzeniem, po prostu jest profesjonalnym instrumentem muzycznym, nad którym oni pracują od już z górą 10 lat.
Od czego wyszli?
Wyszli od tego, że uznali, że ten układ audio, który jest w Commodore 64, układ audio, tylko syntezator, bo tak naprawdę jest to układ elektroniczny, który pozwala syntezować dźwięk, nie pozwala odtwarzać na przykład pliku MP3 bezpośrednio, bo do tego nie został stworzony. jego brzmienia są na tyle ciekawe, że warto je po prostu pociągnąć dalej, to znaczy nie ograniczać się tylko do możliwości Commodore 64, tylko wpiąć to w PC-ta i spróbować wycisnąć z tej karty wszystko, co się da. Ten projekt był pierwotnie wykonany jako po prostu karta IZA do PC-ta. Już prawdopodobnie wielu naszych słuchaczy zupełnie nie wie, co to jest IZA i co to jest za standard. Rzeczywiście był kiedyś taki standard w PC-tach. Była to karta, która po prostu miała jeden taki układ wyciągnięty z Commodore 64 i tu uwaga, zabawny termin, kanibalizacji. Kiedyś zasłyszany. Otóż jeżeli ktokolwiek wyciągnie taki układ działającego z Commodore 64, popełni kanibalizację, czyli po prostu uszkodzi Commodore po to, żeby odzyskać układ. Efekt jest taki, że żeby zdobyć układy do tego poprawnie, tak żeby nie zniszczyć Commodora, to trzeba je gdzieś zamówić i znaleźć. I jest kilka takich źródeł na świecie, gdzie jeszcze można te układy czasami kupić. Między innymi w Chinach i w Australii.
Czyli to są producenci, tak?
To nie są producenci, to są jakieś magazyny, które jeszcze gdzieś...
Przetrwały po prostu.
Tak, zgadza się. Natomiast okazuje się, że wiele partii tych układów, które dociera z Chin, jest uszkodzone. Natomiast partie, które mi się udało zamówić z Australii, były absolutnie sprawne. Więc to nie jest prosto zdobyć w tej chwili taki układ, nie niszcząc komputera i zrobić to po prostu w taki sposób, no, żeby no, jednak nie zepsuć następnej maszyny.
Żeby nie wyjmować tego z Commodore.
Otóż to.
Ile tych maszyn jest, twoim zdaniem, w tej chwili na świecie? Mówię tutaj na przykład, no, skupmy się na tych, które są ci najbliższe, czyli na Amigach i na Commodorach.
Jest całkiem sporo, to znaczy nie całkiem pamiętam sporo. Dokładnie danych, jeżeli chodzi o Amigi, bo...
Po prostu... Ja mówię o takich działających, tak?
Działających. Które... Trudno to dokładnie określić. No, znaczy, pojawiają się dwie liczby, jeżeli chodzi o Commodore 64, że prawdopodobnie było ich wyprodukowanych 17 lub 30 milionów.
Mhm. Czyli no, akurat... Ileś tam zniknęło zupełnie.
Tak, to znaczy Commodore jest akurat...
zutylizowany.
Tak, Commodore jest akurat absolutnym fenomenem, bo to jest najlepiej sprzedający się tak zwany komputer domowy. Żadna maszyna nigdy nie powtórzyła tego sukcesu i zresztą sama firma próbowała go wielokrotnie potem powtórzyć, co już nigdy się nie udało. Natomiast oczywiście wiele po prostu takich maszyn po prostu trafiło na śmieci. No, z tego prostego powodu, że no, zaczynamy myśleć o komputerach jako o zwykłym sprzęcie domowym. Zepsuje się, przestaje działać, jest nam niepotrzebny. No. Wiele z nich po prostu wylądowało w szachach, albo w szafach, albo na strychach, bo no, ojciec zapomniał o nich, leży gdzieś tam, po prostu psuje się, a potem ktoś wyjechał i gdzieś tam ktoś nagle odnajduje taką maszynę i próbuje gdzieś ją albo sprzedać, albo wyrzuca, zdając sobie sprawę, że albo zyska na tym za mało, albo nie będzie mi się chciało biegać na pocztę, żeby sprzedawać to komuś, wysyłać. Efekt jest taki, że rzeczywiście wiele z takich maszyn no, kończy w miejscach, w których nie powinno kończyć, no, ale z drugiej strony no, nie możemy oprzeć się postępowi temu, że po prostu wielu ludzi nigdy nie miało szacunku dla takich maszyn i wcale tego nie potrzebują. No. Prawda jest taka, że albo ktoś nauczył się tych maszyn, no, nauczył się tego, że te maszyny kiedyś były tak projektowane, że warto by było dostrzec w nich coś więcej niż no, po prostu kawałek elektroniki. Więc no, jest takie ryzykowne twierdzenie, że te stare komputery mają duszę. No. Być może tak jest i pewnie jest to kawałek duszy tych producentów i tych konstruktorów, którzy po prostu myśleli o tej maszynie jako własnym dziecku, bo trochę tak było. Zresztą wiele tych historii, które oczywiście można znaleźć w sieci, opowiadających jak te maszyny były konstruowane, jak powstawały krok po kroku, to opowiada o tym, że to jest po prostu kawał ludzkiego życia, który no, został włożony w tą maszynę.
Czy demoscena inspirowała w jakiś sposób ludzi zajmujących się pisaniem, mam na myśli, czy w jakiś sposób no, miała wpływ na tych, którzy piszą opowiadania czy powieści, to znaczy, czy tutaj ludzie, którzy na przykład nas teraz słuchają, pomyśleliby, że chętnie sięgnęliby do jakichś opowieści literackich, bo rzeczy, które opowiadasz, no, niezwykle działają na wyobraźnię, zapewne nie tylko moją, ale również naszych słuchaczy, to musi mieć jakieś odzwierciedlenie pewnie również w literaturze.
No oczywiście pierwsze, co nasuwa się na myśl, to po prostu cyberpunk jako gatunek. Mm-hmm. Po prostu. Mm-hmm. Gibson i spółka. I
czyli
tak naprawdę
cyberpunk.
Wielu pisarzy, które jest temu bliska. No ale wiemy też, że Gibson nigdy tak naprawdę nie miał styczności z komputerem. Wielu innych pisarzy porusza się po takich obszarach, to mam między innymi na myśli Jamesa Noona i jego słynnego Wurta, bo jest to naprawdę pisarz wysokiej klasy, chociaż niewielu ludzi go zna, a szkoda. On opowiada o zupełnie innych historiach. Tak naprawdę choć cały gatunek cyberpunk jest trochę bliski tym maszynom, to jest na tyle odległy, że niestety przypuszczam, że scena jako taka nie ma wpływu na literaturę.
Bezpośrednio.
Bezpośrednio tak, nie. To znaczy być może jej jakieś echa gdzieś się pojawiają. Natomiast jest to rzeczywiście na tyle hermetyczne i zamknięte środowisko, że pamiętam takie zaproszenie, które dostaliśmy kiedyś do Torunia właśnie na to, żeby opowiadać o tym, co to jest scena. Mhm. Od po prostu do jednego z klubów.
Literackich?
Nie literackich. Tak naprawdę było to zaproszenie wystosowane przez stowarzyszenie artystyczne, które gdzieś tam odkryło hasło Demoscena. Ale pierwsze pytania...
Czyli oni chcieli się zainspirować
chcieli zobaczyć, co to w ogóle jest, jak to funkcjonuje, jak to działa. No więc, owszem, pojechaliśmy, pokazaliśmy w Toruniu, jak to funkcjonuje, jak to działa. Właściwie pokazaliśmy przede wszystkim dema. No i to był pewien szok kulturowy, bo okazało się, że wyobrażenie o tym, czym jest scena dla ludzi powiązanych bezpośrednio ze sztuką, było zupełnie inne od tego, co my pokazaliśmy. To znaczy po prostu, niestety, scena jest tak hermetyczna, że rzadko ktoś na zewnątrz to ogląda. Co jest zupełnie zaskakujące, bo wszystko jest tak naprawdę dostępne zupełnie za darmo. Mhm. Więc no, trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że rzeczywiście to środowisko jest postrzegane w pewnym sensie jako hermetyczne, chociaż wcale takie nie jest, jest zupełnie otwarte na nowych ludzi, a może dlatego, że jest po prostu tak wymagające.
No tylko istnieje pewien problem, mam takie wrażenie, przekazywania kanonów. To znaczy pojawia się pytanie, czy wy wychowacie wasze dzieci na miłości do tych maszyn? To znaczy, czy przekażecie w jakiś sposób te maszyny? No bo za ileś lat, za ileś dziesiąt lat one albo gdzieś właśnie znajdą się na takim, można powiedzieć, informatycznym śmietniku, albo ktoś będzie to kontynuował. To jest pytanie takie trochę o przyszłość tej sceny. Jak to postrzegasz?
Przypuszczam, że wielu tak naprawdę moich kolegów, scenowych kolegów tak naprawdę dokładnie to zrobi. To znaczy zaszczepi jakieś takie zamiłowanie do tych starych maszyn właśnie w dzieciach. No, może nie jest to absolutnie właściwa metoda, no bo w końcu te maszyny już po tylu latach będą naprawdę...
Wrakami.
Będą pewnie wrakami, chociaż one są bardzo solidnie wykonane. Teraz jakby spojrzeć na te maszyny z takiej perspektywy, kiedy to było jeszcze produkowane w bardzo wyspecjalizowanych zakładach, kiedy to jeszcze raczkowało, to te maszyny pewnie przeżyją jeszcze nie jedną płytę główną od PC. Tak naprawdę to sposób wykonania tych płyt głównych, no i właściwie znacznie mniejszy stopień skomplikowania układów elektronicznych, prawdopodobnie jeszcze pozwoli dużo dłużej przetrwać tym maszynom, niż możemy sobie to w tej chwili wyobrazić. No ale na pewno kontrast pomiędzy tym, co będzie w przyszłości, a tymi staruszkami, właściwie pionierami domowych komputerów, będzie już gigantyczny. To już będzie wręcz ciekawostka, do której trzeba, nie wiem, podchodzić bardzo ostrożnie, tak żeby nie poruszyć za dużej warstwy kurzu.
Bartek, zapytam cię, czy ciebie w ogóle nie interesują nowoczesne komputery, czy one dla ciebie są zupełnie nieciekawe i nie mają niczego pociągającego?
Nie, to nieprawda. Tak naprawdę tak samo, to znaczy scena jako taka też przeszła ten okres jakby transformacji, kiedy, no wiadomo, był taki okres, kiedy nagle padła Amiga, właściwie padła firma Commodore i nagle okazało się, że cała scena stoi w jakiejś próżni, no ale to miejsce natychmiast zostało wypełnione przez PC-ta. Znaczy okazało się, że środowisko takie jak Windows daje wystarczająco dużo narzędzi, żeby na nim po prostu bawić się znów w tą samą formę. Mhm. Znaczy ta forma niestety przestaje powoli mieć sens, bo oczywiście kiedyś liczyły się ograniczenia i właściwie łamanie tych barier. No, kiedy pecety co rusz zmieniają właściwie połowę swojego wyposażenia, czyli mamy coraz szybsze pamięci, coraz lepszy kilkurdzeniowy procesor, coraz bardziej wydajną kartę graficzną, nagle okazuje się, że te ograniczenia przestają być barierą, bo one i tak się zmieniają. To wszystko jest na tyle płynne, że trzeba by podszukać jakiejś fajnej platformy, na której to da się robić. I tą platformą w pewnym sensie są konsole, bo one mają swoje ograniczenia, a przy okazji są bardzo wydajne wciąż. Więc jakby nurty rozwoju tej sztuki zawsze będą podążać zawsze za trendami, choć te trendy nie są do końca sensowne, szczególnie właśnie o tym, o czym mówiłem, czyli o ograniczeniach. Natomiast scena jako taka narzuca sobie ograniczenia, czyli narzuca ograniczenia wielkości kodu, na której się operuje.
Zatem Tronerz Will Never Die, to jest,
to jest
listopad. Tak.
Tak.
W Polsce również odsłona demosceny, ale jak patrzę na cykl imprez, to one tak naprawdę rozgrywają się, można powiedzieć, w całej Europie, od północy po południe, od wschodu po zachód.
Tak, to nie są wszystkie imprezy. Znaczy to tak naprawdę to, co trzymasz w ręku, to jest zaproszenie właśnie na spotkanie w Szwajcarii, które też dostałem do ręki właśnie na Breakpoincie. I Szwajcarzy byli na tyle mili, że uwzględnili w całym grafiku także naszą małą polską imprezę.
Powiedzmy o niej.
Tak, Riverwash to jest już trzecia edycja tego party. Dwie dotychczas rozgrywały się na Śląsku.
Od 4 do 6 września.
Tak, w tym roku będzie to od 4 do 6 września i po prostu planujemy takie małe, klasyczne party w warszawskim klubie No Mercy. Planujemy po prostu zająć go na całe dwie doby i wypełnić go i demami, i muzyką, i wszystkim po prostu, co do nas należy, czyli tak naprawdę rzeczami, które no, wymyślają ludzie, tworzą i pokazują. Tak naprawdę nie obędzie się bez dużych pokazówek dem na różne platformy, nie obędzie się od masy starych komputerów.
Mam nadzieję, że uda nam się spotkać jeszcze przed 4 września i opowiedzieć więcej o warszawskiej odsłonie. Serdecznie dziękuję Ci za niezwykle ciekawą rozmowę. Bartłomiej Dramarczyk z magazynu...
Dramczyk?
Przepraszam.
Ja również dziękuję.
Przepraszam najmocniej. Bartłomiej Dramczyk z Chip magazynu był Państwa i moim gościem. Polecam Państwu Retroblog również na stronie chip.pl. Dziękuję serdecznie. Już za chwilę informacje.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.